Naszym gościem jest pan profesor Grzegorz Kucharczyk, historyk z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Witamy serdecznie, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Panie profesorze, Lewica postuluje, i to jest sprzed kilku dni informacja, postuluje zamknięcie kościołów w związku z pandemią. Oczywiście argumenty, które podaje, to przede wszystkim dobro społeczeństwa, by nie zarazić się koronawirusem. Też argumentuje, mówiąc w tym wniosku czy w tych postulatach, że bardzo dobrą metodą czy dobrym rozwiązaniem jest oglądanie w telewizji czy słuchanie w radiu czy na kanałach internetowych transmisji mszy świętych. Mamy już doświadczenie roczne w przeprowadzaniu takich transmisji. I teraz, no co też jest chyba trochę niepokojące, coraz częściej słyszymy głosy również z różnych środowisk politycznych, między innymi prawicowych, że no to nie jest pomysł jakiś taki nam odległy, bo jeżeli będzie tych przypadków zachorowań więcej, to może być taka sytuacja po raz kolejny, że będą kościoły zamknięte. Tak trochę nawiązując do tego, co dzieje się w naszej przestrzeni w roku 2020-2021, patrzymy w przeszłość i no, przynajmniej mnie tak się trochę to kojarzy z tym argumentowaniem, które już gdzieś się pojawiało, już gdzieś było słyszalne.
No tak, no tutaj odzywa się taka historia długiego trwania różnych antykatolickich, czy też szerzej antychrześcijańskich uprzedzeń i fobii, które różne ideologie rewolucyjne mają, można powiedzieć, z natury w sobie. No bo jeżeli przyjąć ten sposób rozumowania przedstawiony, zacytowany przez ojca przed chwilą, to znaczy tych wnioskodawców lewicowych zamykania kościołów, no to mogłoby się okazać, że najzdrowszym państwem na świecie był Związek Sowiecki, bo tam przez 70 lat kościoły były i cerkwie pozamykane, a więc w związku z tym żaden wirus się nie imał społeczeństwa sowieckiego. To jest oczywiście no, aberracyjne myślenie, oderwane zupełnie od rzeczywistości takiego zdrowego rozsądku, no ale z drugiej strony trudno oczekiwać od ludzi, którzy niestety popadli w ideologiczne zniewolenie, kierowanie się rozumem czy też zdrowym rozsądkiem. Tutaj chodzi o tylko i wyłącznie cel ideologiczny, tak aby no, przygotować czy przyzwyczaić społeczeństwo, zwłaszcza młodych ludzi, do tego, że no właśnie msza święta to jest taki odcinek serialu, który można oglądać, a można nie oglądać. Nie jest to spotkanie z żywym Chrystusem, więc to nie jest rzecz konieczna. No ale jak wiemy, Eucharystia jest źródłem i szczytem życia Kościoła i tutaj nie można uczestniczyć w tym przez szybę, czy też szybę okna, czy ekranu. To jest rzecz oczywista, powinna być oczywista. No ale jeżeli popatrzymy niestety na kraje, które są na zachód od nas, no to widzimy, że rzeczywiście te recepty lewicowe na walkę z epidemią są w pełni realizowane, chociażby we Francji, prawda, gdzie kościoły są pozamykane. I to też niestety jest pretekst, no, który służy po prostu dalszemu wykorzenianiu wiary czy chrześcijaństwa generalnie z przestrzeni publicznej i przyzwyczajania właśnie ludzi do tego, że pierwsza rzecz, którą należy zrobić w walce z wirusem, to jest jak najdalej od kościołów. No to jest oczywiście też wywrócenie wywrócenie tego, co zawsze było też w tradycji Kościoła, prawda, że no właśnie szukanie wsparcia w Kościele, w Najświętszym Sakramencie, przecież Najświętszy Sakrament, znamy przypadki takich zaraz, gdzie Najświętszy Sakrament był wystawiany jako obrona przeciwko właśnie zarazie. Natomiast tutaj próbuje się oczywiście odwrócić taką tą logikę. To jest też nawiązanie do takiego obecnego, na przykład w ideologii bolszewickiej, takiego myślenia tak zwanego naukowego, że no właśnie uczestnictwo w nabożeństwach czy generalnie praktykowanie wiary chrześcijańskiej to jest po pierwsze dowód jakiejś patologii, w sensie też schorzenia psychicznego, a z drugiej strony no z pewnością jeżeli będziecie ludzie chodzić do kościołów, to się pozarażacie. Tego typu argumenty to można było przeczytać na przykład w latach 20. XX wieku w tej prasie wydawanej przez bolszewicki Związek Wojujących Bezbożników. To była taka organizacja ogólnosowiecka, która miała swoje oddziały też regionalne w poszczególnych republikach sowieckich. No i oni tak właśnie argumentowali i to wraca. No, jak wiemy, nie tylko to wraca, no bo też na naszych oczach w ogóle rehabilituje się Marksa, Lenina, niedługo pewno i Stalina, co już się dzieje w Rosji putinowskiej, ale no to jest takie, jak wiemy, po skutkach bardzo niebezpieczne myślenie, bo zaczyna się od czegoś takiego, co nam się wydaje taką, no można powiedzieć, dziwactwem, ale to jest dowód na taką generalnie wrogość wobec wszelkiego wymiaru sakrum w społeczeństwie, w kulturze, w życiu codziennym.
Panie profesorze, rodem z tamtego okresu są również działania w kierunku księży w Polsce katolickich, bo takie mamy, taką mamy arytmetykę, też patrząc na liczbę księży katolickich i katolików w ogóle w Polsce, ale też no coraz większe nagonki, które niestety, ja myślę, że no, jeszcze sobie tego trudno było wyobrazić kilka lat temu, ale łącznie z, no, ze śmiercią kapłanów. Sporadycznie zdarzały się jakieś napady rabunkowe na plebanie, natomiast no, dzisiaj pojawiają się i pobicia księży, oplucia, dewastacje kościołów, ale też ostatnio ksiądz prałat Adam Myszkowski świętej pamięci, który no, został zamordowany, tak? I no, nie wiemy jeszcze, nie znamy motywów zabójcy, ale wiemy, że to no, w czasie, kiedy o księżach mówi się dużo złego.
No tak, te napaści fizyczne na księży to jest oczywiście na szczególne nasilenie, powiedzmy, w ostatnich miesiącach. Ale właściwie można mówić o takim wzroście w ostatnich paru latach. To jest rzeczywiście fala wzbierająca. No takie są skutki i no, właśnie tej czarnej propagandy, to znaczy wyrobienia wśród odbiorców, zwłaszcza młodych, takiej asocjacji, to znaczy skojarzenia, że ksiądz to przestępca, ksiądz to pedofil, ksiądz to znaczy, że coś złego. No i to wytwarza się taki klimat przyzwolenia, nawet zachęty, prawda, że napaść na osobę duchowną jest wyrazem właśnie uwalniania kraju od czegoś złego. To jest dowód niestety na takie sianie no, hejtu, nienawiści, fobii, które owocują właśnie tym rozlewem krwi, bo to już to nie są jakieś rzeczy, które gdzieś dzieją się daleko od naszych granic, to tutaj już dzieje się w naszym kraju. I zwróćmy uwagę, że no właśnie te oskarżania Kościoła, zwłaszcza duchowieństwa, że jest siewcą fobii, nienawiści, że oprymuje kobiety, młodzież, to jest oczywiście propaganda, pustosłowie, bo fakty są takie, że obiektem nienawiści, obiektem fobii, obiektem wzrastających ataków fizycznych, no właśnie jest duchowieństwo katolickie. A jak popatrzymy szerzej na to, co dzieje się w przestrzeni medialnej, no to także osoby przyznające się do Chrystusa, do swojej wiary, tak na serio, nie od święta, nie żeby zademonstrować przeciw komuś coś, tylko po prostu osoby wierzące są albo wyśmiewane, albo traktowane jako jakaś rzecz, która w ogóle jest nienowoczesna, nie przystaje do tych czasów, w których żyjemy. To jest zresztą, zwróćmy uwagę, także atak na obiekty sakralne, na kościoły, budynki kościelne. To widzieliśmy jesienią zeszłego roku z szczególnym nasileniem, ale przecież to nie było pierwszy raz. To jeżeli popatrzymy, powiedzmy, na ostatnie mniej więcej 10 lat, no to jest taka wzrastająca fala. I co to dowodzi? No to dowodzi tego, że no właśnie nic nie jest dane raz na zawsze. To znaczy trzeba mieć świadomość, miejmy nadzieję, że może dla wielu ludzi to wydarzy z ostatnich miesięcy były takim przebudzeniem się, że no, ci, którzy mówili, że zagraża nam fala takiej chrystofobicznej i no, takiej nienawiści, to nie są przesady, to nie jest żadna przesada, to się dzieje, prawda? I w związku z tym no, trzeba kierować się tą zasadą, co święty Paweł Apostoł napisał, że ten, który stoi, niech baczy, aby nie upadł. To znaczy, nie dajmy się uśpić temu, że no, Polska katolicka, zawsze była katolicka, tylu katolików. No, widzimy, że atak jest bardzo silny i będzie coraz silniejszy na wielu płaszczyznach. Mówimy tutaj o atakach fizycznych, takich bardzo bezpośrednich, ale przecież wiemy, że ten atak odbywa się także na uczelniach. Niestety pamiętamy wszyscy w 2019 roku przed wyborami do Europarlamentu to wystąpienie na Uniwersytecie Warszawskim pewnego człowieka ze stopniem doktora, który porównywał no właśnie biskupów, księży do świn taplających się w błocie. I to jest ta retoryka, która ma właśnie odrzeć zgodności, porównać do zwierząt, czyli animalizacja, to jest abecadło propagandy, no bo jeżeli ktoś już jest porównany do zwierząt, czyli jest odczłowieczony, wtedy łatwiej zaatakować, łatwiej też wywołać agresję. To jest niestety taki bardzo przemyślany system naczyń połączonych, od tego trzeba mieć świadomość, że to nie jest przypadek, to nie są wybryki kogoś, którego nerwy poniosły. Nie, to jest wszystko obliczone i można powiedzieć rozpisane na role. Są ludzie, którzy parodiują bluźnierczą mszę świętą na tak zwanych paradach równości. Są ludzie, którzy piszą tak zwane uczone artykuły, udowadniając, że Kościół poprzez wieki był rozsadnikiem stereotypów i fobii. A są tacy, którzy no właśnie atakują fizycznie duchowieństwo. Role są rozpisane i jak widzimy są wykonywane.
Panie profesorze, w kontekście tego też chciałbym zapytać o taką sprawę, może trochę z boku, ale myślę, że też w temacie. Pani poseł, jedna z posłanek Nowej Lewicy, przeszła do Porozumienia Jarosława Gowina, pani poseł Monika Pawłowska. Pytanie, no czy to jakiś też znak dla nas? Nie chcę jakichś takich słów patetycznych używać, ale posłanka, która uczestniczyła dopiero co w czarnych protestach, która na Facebooku, w mediach społecznościowych obnosiła się z tablicami wolna aborcja, aborcja dla wszystkich, prawa kobiet i tak dalej. Wiadomo, z tymi wszystkimi hasłami, które raczej z lewicą się kojarzą, ona trafia teraz do Porozumienia Jarosława Gowina, które jest częścią Zjednoczonej Prawicy, więc pytanie, czy tutaj nie dochodzi do jakiegoś rozmycia, czy konfliktu wartości, no nie wiem, jak pan profesor na to spogląda?
No to jest oczywiście dla mnie też w jakimś sensie zagadka, no chociaż pytanie zasadnicze jest do wicepremiera Gowina, a chociaż on chyba przyznał się nawet na jakichś mediach społecznościowych, że ten ruch nie jest zaskoczeniem, tylko owocem długich rozmów i przemyśleń, także no i z radością przywitał panią poseł do niedawna z Lewicy w Porozumieniu. No więc pytanie jest, co z tą formacją, no bo słyszeliśmy ciągle, że tutaj chodzi o poszukiwanie tak zwanego centrowego, umiarkowanego elektoratu, który jest konieczny, no żeby sprawować rządy w Polsce, i nagle się okazuje, że no właśnie ten centrowy, umiarkowany to ma twarz osoby, która aktywnie brała udział w chrystofobicznych manifestacjach w Polsce, gdzie jak wiemy, nie tylko padały wulgaryzmy, ale wprost nawoływano do przemocy wobec osób duchownych, wobec ludzi wierzących, więc no właśnie, umiarkowany, centrowy elektorat czy polityk. No i teraz widzimy, jak to w praktyce wygląda, chociaż słyszymy, że pani przystała do Porozumienia, ale nie będzie Zjednoczonej Prawicy. Jak to dalej będzie, no to oczywiście jest kwestia do odczekania, zobaczenia, czy czasem nie skończy się tak, że powiedzmy formacja pana premiera Gowina wyląduje w objęciach Szymona Hołowni. Trudno teraz to przewidzieć, natomiast rzeczywiście niepokojące jest to, no bo co ma powiedzmy, co miałaby wspólnego na przykład ta pani poseł, świeżo przyjęta do Porozumienia, na przykład w sensie ideowym, dajmy na to, z obecnym ministrem edukacji i nauki, który też jest z Zjednoczonej Prawicy. No więc no właśnie.
Pewnie kwestii się nie da wyobrazić.
Rozmycie ideowe tylko po to, żeby zyskać kolejny głos w Sejmie, to jest, można powiedzieć, droga wprost do przepaści.
Dziękuję serdecznie za rozmowę, panie profesorze.
Dziękuję. Z panem Bogiem.
Z panem Bogiem, pan profesor Grzegorz Kucharczyk, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, był naszym gościem. Dziękujemy.